co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
14.10, Marcin Kosiński, Zbigniew Roszczyk, kłaniamy się Państwu pięknie. Jak nie być obojętnym na drodze ulicy? Udzielanie pierwszej pomocy to obowiązek każdego z nas. Jak to wygląda w praktyce? Czy już znamy korytarz ratunkowy? O tych ważnych sprawach dziś będziemy właśnie rozmawiać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Przedstawiam gości dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi Tomasz Zagajewski, a także brygadier Tomasz Matusiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Panowie są w studiu Polskiego Radia w Łodzi. Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
A, przy okazji sprawdziliśmy łączność, czyli słychać. Panowie mnie słyszą, ja panów i słuchacze Radia Zachód też, czyli już jesteśmy sprawdzeni. Drodzy panowie, tematów wiele. Myślę, że kilka programów wystarczyłoby, żeby na te tematy porozmawiać. Ja zacznę od dyrektora Tomasza, bo tak się składa, że dwóch Tomaszów, więc będę się zwracać, panie Tomaszu, dyrektorze. Myślę tutaj o Tomaszu Zagajewskim, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. 21 lat, dobrze wyczytałem, na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Tyle już pańska instytucja, firma działa?
Tak, generalnie instytucja nasza działa od 30 lat. W zeszłym roku miała 30-lecie. Od 21 lat zajmujemy się bezpieczeństwem ruchu drogowego i ratownictwem.
To jest bardzo szerokie zagadnienie. A gdyby pan przybliżył, bo być może część słuchaczy, no wszyscy wiedzą, co to jest BRD, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, a Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli bardzo duża organizacja, instytucja.
My połączyliśmy kilka działań ze sobą. Po pierwsze właśnie rzeczy związane z prewencją bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli nie od strony, tak jak robi to policja, mandatów, tylko od strony uczenia, od strony działań prewencyjnych, poprzez działania związane właśnie z ratownictwem, z udzielaniem pierwszej pomocy, bo to jest bardzo nieodzowny temat. Dlatego, że jeżeli coś się wydarzy na drodze, to pierwsza pomoc też jest konieczna, a kończąc na działaniach związanych z dziećmi.
Czyli uczymy od najmłodszych lat.
Tak, mamy taką zasadę, że staramy się uczyć od najmłodszych lat do osób najstarszych, a także docierać przez dzieci do rodziców.
Grono współpracowników, jak wyczytałem na stronie internetowej, jest przeogromne. Również, no nieskromnie powiem, że my tam się dopisujemy trochę też, jako Radio Zachód. Mieliśmy przyjemność, okazję nawet być razem na tak zwanym evencie na A2 w Lubuskiem. Czy podobne działania są i będą planowane w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach?
Tak jak pan redaktor wspomniał, mamy tą przyjemność pracować już od ponad roku właściwie, prawie już 2 lata. Realizujemy od 2018 roku kampanię Bezpieczna Autostrada z jednym takich wiodących towarzystw ubezpieczeniowych, podczas której realizujemy eventy dla kierowców, między innymi na autostradach. Były te eventy oczywiście w Lubuskim i będą także dalej, przypuszczam, w tym roku tak samo realizowane w okresie wakacyjnym.
My wiemy, jak to wygląda, no pan, ja, ale opowiedzmy słuchaczom taki event. No cóż to jest? No jesteśmy na MOP-ie, miejsce obsługi podróżnych, czy miejsce odpoczynku podróżnych i co tam jest, co tam będzie.
Staramy się pokazać kierowcom rzecz, która jest bardzo istotna, której często zapominamy, że droga szybkiego ruchu, droga ekspresowa, autostrady są drogami bardzo specyficznymi. Często ludzie uważają, że to droga bardzo bezpieczna, bo jest wygodna, bezkolizyjna, ale nie znają pewnych zasad i reguł poruszania się. Podczas właśnie takich eventów staramy się pokazać, jak jeździć bezpiecznie po autostradzie, jak się po tej autostradzie poruszać, na co zwracać uwagę, co jest specyfiką tej drogi w porównaniu z innymi normalnymi drogami, a także, tak jak wspomniałem wcześniej o naszej działalności, uczymy pierwszej pomocy, jak udzielać pierwszej pomocy. Staramy się połączyć to, żeby to była edukacja też połączona trochę z relaksem, zabawą. Bardzo wielu kierowców, którzy się zatrzymują, traktują, że to jest super moment na odpoczynek. Mieliśmy osoby, które nawet z nami spędziły 1,5 godziny i stwierdziły, że super odpoczęły w czasie jazdy, aby się dalej potem poruszać.
Czyli i spacer, rozprostowanie kości, kawa, no i oczywiście trochę edukacji też przy okazji.
Tak, dokładnie takie połączenie jest bardzo, bardzo wygodne dla ludzi. I tutaj mamy takie doświadczenie nasze i taki apel też do wszystkich kierowców właściwie, że gdzieś jedziemy, w szczególności na wakacje, odpoczywajmy, planujmy te odpoczynki.
Właśnie,
to, co
właśnie
wspomniałem, mieliśmy właśnie osobę, która 1,5 godziny z nami była, ale trafialiśmy też na takie osoby, które mówiły, nie mamy czasu. Dlaczego? Bo się spieszę. Dokąd? Na wakacje. I tu taki paradoks trochę wychodzi.
No właśnie. Wspomniał pan o udzielaniu pierwszej pomocy, więc posłuchajcie panowie krótkiej takiej sondy przygotowanej przez moją koleżankę Zofię Popierecką, która przepytała Lubuszan, czy wiemy, jak udzielać tej pierwszej pomocy. Co wiemy o tej pierwszej pomocy? Posłuchajmy wspólnie.
Czy potrafi udzielać pani pierwszej pomocy?
O nie, wie pani co? Trzeba było udzielić, to może bym się zdecydował, ale żebym tak odpowiedziała wszystko, że wszystko umiem, to nie.
Jak pani myśli, z czego to wynika? Dlaczego ludzie nie potrafią?
Wie pani co, może takie rzeczy coś należy uczyć od młodości.
Jeżeli chodzi o taką sytuację, to nigdy jeszcze tego nie przeżyłam. Mam nadzieję, że nie będę musiała być w takiej sytuacji. Ciężko mi powiedzieć, jakbym się zachowała ze względu na stres, jaki towarzyszy w takich sytuacjach ludziom. Natomiast jeżeli chodzi o samą teorię, no to wiem, co powinno się zrobić z tego względu, że było to gdzieś tam w szkole.
Czy zna pani takie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy?
Tak, wiadomo, mam pojęcie o tym, co trzeba robić i w jakich sytuacjach, ale na szczęście nigdy nie byłam w takiej podbramkowej sytuacji, że musiałam użyć swojej wiedzy w praktyce. Mam nadzieję, że nigdy mi się to nie przytrafi. Nie wiem, jak bym zareagowała. Na pewno bardzo bym się zestresowała, ale mam nadzieję, że moja wiedza jest na tyle już utrwalona, że umiałabym pomóc.
O, to teraz oddam głos drugiemu panu Tomaszowi. Pan Tomasz Matusiak, brygadier z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Przywitaliśmy się już, ale panie Tomaszu, czy my, Polacy, rodacy, umiemy udzielać tej pierwszej pomocy? Jak my podchodzimy do tego? Czy ta pierwsza pomoc jest łatwa, czy jest trudna? Strażacy to mają we krwi, no oni się szkolą cały czas, prawda? A my, kierowcy?
No, niejednokrotnie spotkałem się na miejscu zdarzenia z takimi sytuacjami, że jednak społeczeństwo potrafi udzielać tej pierwszej pomocy, a przypomnijmy, że tą pierwszą pomocą jest już wybranie numeru telefonu alarmowego, czy to będzie tak. Numer telefonu 112, czy te nasze numery od 997 do
999. Tak.
Tak, oczywiście one są cały czas obowiązujące. Szereg kampanii społecznych właśnie dzięki takim tutaj kampaniom, jaką prowadzi dyrektor Tomasz, no, edukuje nasze społeczeństwo, no, celem właśnie poprawy tego szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Nie boimy się tego, ale zdarzają się też sytuacje na miejscu, gdzie ludzie stoją. A chciałbym powiedzieć i zaznaczyć, że wsparcie psychiczne takiej osoby, która uległa wypadkowi, nawet przewróciła się na ulicy, jest niezmiernie ważne. Bardzo błahe jest...
Nie martw się, będzie wszystko dobrze, będzie tak, spokojnie, tak, już tak, wezwaliśmy jest... pomoc, już spokojnie. To działa tak, prawda? To takie podczepiające...
To działa. Nie możemy też zapominać o problemach tych ludzi, którzy ulegli wypadkowi, bo dla nich będą to problemy typu jasne. Muszę odebrać dziecko z przedszkola. No i to jest dla nich większa tragedia, a tutaj obrażenia mogą być na tyle duże, że no niestety nie odbierze tego dziecka z przedszkola osoba poszkodowana, tylko no pojedzie zespołem ratownictwa medycznego do szpitala. Ale nie można bagatelizować tych problemów, trzeba złapać tą osobę za rękę, powiedzieć, wszystko będzie dobrze, już jadą służby ratunkowe, na pewno ta pomoc zostanie udzielona.
Tu mówimy o takich też sytuacjach drobnych, które są, prawda? Takie, że ta osoba jest przytomna i z nami ma kontakt. Gorsze sytuacje są wtedy, kiedy trafiamy na wypadek, na sytuację, gdzie nie ma kontaktu. I tu, tak jak pan Tomasz wspomniał wcześniej, już coraz większa część społeczeństwa jest do tego przygotowana. Ale niestety zdarzają się też ludzie, którzy po prostu stają z boku i patrzą. Patrzą i nic na to nie robią, oprócz oczywiście robienia zdjęć, bo to jest bardzo modne,
właśnie,
bardzo
popularne. Chciałem o to zapytać. Wszechobecne komórki, smartfony, robimy zdjęcia, pokazujemy, chwalimy się tym, zamiast udzielić pomocy albo liczymy na to, że ktoś inny wezwał pomoc, tak? Skoro stoi pięć samochodów, to pewnie o ten w czerwonym albo w niebieskim aucie pewnie ten pan zadzwonił, tak?
Boimy się przejąć na siebie obowiązki takiego lidera, tak? Czyli ja coś zrobię, ale będę za to odpowiedzialny. Ale jeżeli jestem w tej grupie osób i coś wiem, coś potrafię, to powinniśmy wskazać na tą osobę. Pan w zielonym swetrze, proszę zadzwonić pod numer alarmowy taki i taki. 112, tak? Trzymajmy się tego numeru 112, bo najłatwiej go zapamiętać.
Oczywiście,
tak? Proszę powiedzieć, że leży osoba poszkodowana na ulicy, czy jest zderzenie dwóch pojazdów. Oczywiście wskazać, w jakim miejscu się znajduje, a ja zajmuję się tą osobą poszkodowaną, czyli sprawdzam, jakie ma obrażenia, co mogę zrobić i w jaki sposób mogę jej pomóc. No, każdy samochód posiada tą apteczkę pierwszej pomocy, no, z której powinniśmy
coś tam można
skorzystać.
Pomóc,
no.
Tak, jasne. Czyli też możemy być tak, no przepraszam za określenie, takim dowódcą do momentu, kiedy przyjedzie rzeczywiście straż, policja i tak dalej, ktoś jest wtedy dowodzący akcją, ale do tego momentu ktoś dowodzi, ktoś pokazuje. Pan zadzwoni, pan zabezpieczy, pan wystawi trójkąt, prawda?
Tak, dokładnie. To jest bardzo istotne, żebyśmy tą władzę potrafili, taką władzę w cudzysłowie oczywiście przejąć trochę, dlatego że wtedy będziemy łatwiej nam pokazać. Najczęściej ludzie robią taki błąd, że mówią, niech ktoś zadzwoni po pogotowie. Ten ktoś to jest wtedy nikt.
Wszyscy mają
To, co pan Tomasz powiedział. Konkretnie wskazujemy konkretną osobę i powiedzmy jej ten numer, bo okazuje się, że w sytuacji stresowej, w sytuacji, kiedy musimy tej pomocy udzielić, bardzo wiele osób nawet ten numer 112 może zapomnieć.
Oczywiście. Ja mam taką prośbę do słuchaczy Radia Zachód, bo panowie po raz pierwszy rozmawiamy na antenie, a słuchacze Radia Zachód wiedzą, że można się włączyć do dyskusji. Mam taką prośbę serdeczną. W drugiej części programu po wpół do trzeciej uruchomimy nasze telefony i wówczas państwo, czyli słuchacze, będą mogli zapytać, zgłosić swoje spostrzeżenia, bo najczęściej jest tak, że państwo już widzę, że dzwonią, ale odczekajmy, dajmy jeszcze szansę gościom. Drodzy panowie, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Mówię do obu panów Tomaszów, teraz nie wskazuję na, ani na jednego, ani na drugiego. Udzielanie pomocy to jest tak, moralny i prawny obowiązek. Prawda?
Tak, dokładnie. Po pierwsze jest to obowiązek moralny, bo pamiętajmy, że my też możemy być w takiej sytuacji, że ktoś nam tej pomocy będzie musiał udzielić, ale z drugiej strony, co jest bardzo ważne, wiele osób o tym zapomina, jest to prawny obowiązek. Każdy kierowca ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Oczywiście tym udzieleniem jest także chociażby zadzwonienie po służby ratunkowe, ale jest to konieczne. Pamiętajmy, że możemy za to też dostać mandat, za to, że nie udzieliliśmy pomocy, przejechaliśmy koło wypadku, nie zareagowaliśmy na to. Ale myślę, że to prawna rzecz to jest drugi aspekt. Pierwszy, najważniejszy to jest ten moralny. To, co wspomniałem przed sekundą, pamiętajmy, że to może być ktoś z naszej rodziny, ktoś z naszych bliskich, który takiej pomocy będzie potrzebował.
Postawmy
się wtedy w takiej sytuacji.
Dokładnie tak. Oby nie.
Oby nie, dokładnie.
A jak to jest z tą moralnością? Pytam drugiego pana Tomasza. No, powinniśmy no, czuć ten bagaż tej odpowiedzialności, prawda? Że przez nas coś się mogło zdarzyć, coś się nie wydarzyło, coś nie poszło, poszło nie tak może, tak? Prawda?
No zdarzają się takie sytuacje.
Ciężko to jest,
strażacy
przejmują taką odpowiedzialność na siebie poniekąd też, nie?
No my oczywiście tutaj no, my jesteśmy odpowiednio do tego też przeszkoleni, ale no też nie wiemy wszystkiego. No po to są też wyszkolone inne służby, między innymi Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy przyjeżdżają na miejsce i lekarz, który się w tym specjalizuje. Wszystkiego na pewno nie potrafimy jako strażacy, nie podajemy zastrzyków, ale no tą wiedzę, którą zdobywamy przez lata i cały czas się szkolimy, no staramy się jak najlepiej wykorzystać podczas zdarzeń no, najróżniejszych. Tak? Nawet jesteśmy wzywani czasami do kobiety, która jest w ciąży. Z racji tego, że nie może dojechać szybko na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.
No i takie sytuacje bywają i często też panowie czy policjanci widzimy to, słyszymy, oglądamy, pomagają. Ja przypomnę moich państwa gości. Dziś rozmawiamy z dyrektorem Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi Tomaszem Zagajewskim, także brygadierem Tomaszem Matusiakiem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Panowie są obaj w studiu Polskiego Radia w Łodzi. Ja jako prowadzący tu w Zielonej Górze. Wspominaliśmy o szkoleniach. Panie Tomaszu, teraz do pana dyrektora Tomasza. Organizujecie tego typu szkolenia, czyli takie szkolenia podstawowe, z tego co wiem, zaawansowane dla profesjonalistów, prawda?
Realizujemy szkolenia właściwie na wszystkich poziomach, od bardzo prostych, takich podstawowych, tak jak pan redaktor
wspomniał. Takich można powiedzieć.
Tak, przedszkolnych tak. I dosłownie przynosi, dlatego że robimy także szkolenia dla dzieci w przedszkolu. Okazuje się, że to jest bardzo chłodna grupa. To, co jedna z rozmówczyń wspomniała podczas sądy państwo przed chwilą, że właśnie w tym okresie przedszkolnym bardzo dobrze zacząć naukę, zacząć edukację w tym zakresie. I okazuje się, że w tej chwili często dzieci są lepszymi osobami udzielającymi pierwszej pomocy niż dorośli. Właśnie dlatego, że tą wiedzę zdobyli. I tutaj w ogóle jest też ciekawostka, bo wspominaliśmy też, że coraz większa część społeczeństwa potrafi udzielać pierwszej pomocy, czy jakąś tą wiedzę ma, ale często to jest tak, że niestety takie szkolenia z pierwszej pomocy są połączone ze szkoleniami BHP. I każdy mówi, tak, ja takie szkolenie miałem. Tylko jeszcze jak się okazuje, że taka osoba poprosimy, żeby coś przećwiczyła, coś pokazała, to już się robi gorzej. Więc tu apel też do państwa wszystkich słuchaczy, żebyśmy starali się tą wiedzę sobie przypominać i tak sobie z ręką na sercu odpowiedzieli, czy potrafimy naprawdę udzielić pierwszej pomocy, czy było to 15 minut podczas szkolenia 20 lat temu na początku naszej kariery zawodowej.
A wiele się zmieniło.
Tak, wiele się zmieniło i wiele nam umyka z pamięci bardzo często.
Często niestety, nie wiem, czy panowie to potwierdzają, ale widzi się, słyszy, że takie właśnie, o, leży pijak. Ja często gdzieś tam, nawet jak jestem, czy spotykam się, mówię, no dobrze, no może leży pijak, ale leży człowiek przede wszystkim. Zobaczmy człowieka, który być może cukrzyca, może zawał, może coś się stało, no może jest pod wpływem tego alkoholu, ale to człowiek, któremu trzeba pomóc, prawda?
Dokładnie. To po pierwsze może to być oczywiście też pijak, ale tak jak pan dyrektor wspomniał, to jest też człowiek, któremu pomagamy, ale po drugie to może być osoba, która jest po prostu chora i za słabo na ulicy w tym momencie wyglądać będzie bardzo podobnie jak ten właśnie pijak.
Wspomnieliśmy...
Ta osoba właśnie będąca pod wpływem, tak powiem kolokwialnie, no może też podczas upadku no doznać różnego rodzaju obrażeń, dlatego nie możemy przejść obojętnie obok takiej osoby, tylko podejść, zapytać się, co się stało. No jeżeli będzie utrudniony z nim kontakt logiczny, no to powinniśmy wezwać wtedy odpowiednie służby.
Czyli najważniejsze, powiadomić służby ratowniczej. To już jest ten chociażby jeden z elementów, którego powinniśmy się nauczyć. Dzwonimy, powiadamiamy. Jeśli ktoś zadzwonił wcześniej, no to my jesteśmy drugim, trzecim, ale przynajmniej jest informacja pełna. pełna, że coś się zdarzyło na drodze. Wspomniał pan Tomasz, pan dyrektor Tomasz, o szkoleniu tych najmłodszych, a ja sobie tam gdzieś znalazłem jeszcze taką informację. Tak się składa, że mamy dwóch Tomaszów, jeden pan Tomasz, drugi, tu jeszcze Zbigniew, czyli ja, a kto to jest Kacper? Akurat Kacper z nami dziś nie jest, panie dyrektorze. Kto to jest Kacper? Przybliżmy postać Kacpra.
Tak, Kacper z nami dzisiaj faktycznie nie ma, może jest gdzieś tam mentalnie, duchowo z nami trochę. Kacper jest to taka nasza postać, która wymyślona przez naszego głównego prezesa kilkanaście dobrych lat temu, właściwie ponad 20 lat temu. I jest to Kacper, którego nazywamy takim programem Kacper Dziecko Bezpieczne na Drodze. Jest to program skierowany do najmłodszych właśnie dzieci, podczas którego uczymy ten Kacper właśnie, nasz ten bajkowy Kacper uczy, jak bezpiecznie się poruszać po drodze, na co zwracać uwagę na drodze od właśnie tych najmłodszych lat.
No to warto. Ciekawy pomysł. Drodzy panowie, za chwileczkę będzie, za parę minut będzie serwis motoryzacyjny, ale jeszcze przed tym chciałbym, żebyśmy jeden ważny temat podnieśli, mianowicie korytarz życia. To już obowiązuje. To już jest podobnie jak i zasada suwaka. Weszło to w życie w grudniu, jeśli dobrze pamiętam, chyba na Mikołaja, czy na Mikołajki. A posłuchajmy jeszcze drugiej części sondy właśnie przygotowanej przez Zofię Popielecką. Co nasi Lubuszanie myślą, mówią o korytarzu życia?
Korytarz życia, jak sama nazwa mówi, polega na zrobieniu tak zwanego korytarza po to, żeby karetka pogotowia mogła przejechać i w jak najszybszym tempie dotrzeć do miejsca wypadku. Bardzo mi smutno, że w Polsce nadal zapomina się o tej czynności i bardzo często karetce zajmuje dwa razy więcej czasu dojechanie do poszkodowanego.
To się można nauczyć w każdym wieku, bo to jest nic trudnego, bo to trzeba zjechać samochodem, jak tu na pobocze i puścić karetkę, nie? A ja nieraz obserwuję z okna, że właśnie oni specjalnie by zajeżdżali tej karetce.
Korytarz życia to jest ułożenie takie specyficzne aut na jezdni, żeby karetka mogła środkiem przejechać. Jeżeli chodzi o to, czy Polacy to stosują, to uważam, że teraz chyba coraz częściej, ze względu na to, że z tego co wiem zmieniły się przepisy, więc mam nadzieję, że no już teraz nie będzie z tym problemu.
No, my też mamy chyba taką nadzieję, że nie będzie problemu z korytarzem. Jak panowie oceniacie znajomość korytarza życia, tej podstawowej zasady?
No, można powiedzieć, że jest znakomita. Także no, tutaj prawo o ruchu drogowym, które zobligowało nas
tutaj do...
Rozwiązało nam ten problem. Inaczej to trochę na drodze wygląda. Może tutaj akurat trafiliśmy na ankieterki, tak, które znają doskonale to, ale na drodze różnie z tym bywa niestety. No, świadomość jest oczywiście też coraz większa. My nawet swoje samochody mamy obmalowane, powiem tak tutaj, jak należy się zachować. I właśnie no, ankietowane tutaj bardzo dobrze odpowiedziały. Wiedziały tutaj, co to jest ten korytarz życia, jak należy się zachować, czyli zjeżdżamy do skraju drogi bądź na pobocze celem umożliwienia przejazdu służbom ratowniczym na miejsce zdarzenia.
Panie brygadierze,
tu jest bardzo duży progres właśnie wśród ludzi, dlatego że my taką ankietę prowadziliśmy na początku kampanii właśnie tej naszej Bezpieczna Autostrada.
Tak.
I tutaj ankieta była, odpowiedzi było, co to jest korytarz życia i było na przykład odpowiedzi, taki korytarz dla ptaków, dla zwierzątek. Druga odpowiedź była, że to jest taki korytarz przejścia metafizycznego między światem a niebem.
Ojej.
Więc odpowiedzi były koszmarnie różne. A nam jest bardzo miło, że między innymi naszym postulatem naszej kampanii właśnie Bezpieczna Autostrada i wielu konferencji, które my jako Centrum Barda realizujemy od wielu lat, było to, żeby ten korytarz wdrożyć, więc jesteśmy trochę też współautorami tej ustawy, która powstała, co nam jest, dla nas jest bardzo miłe, że to w końcu weszło i dzięki temu ludzie są faktycznie coraz lepiej wyedukowani w tym zakresie.
Nie wiem, czy ja się dobrze wyedukowałem, ale zasada korytarza to jest prawa ręka. Wyciągamy prawą rękę do przodu i kciuk wskazuje nam, że na lewym pasie zjeżdżamy na lewą stronę, pozostałe palce, jeśli są trzy pasy, skręcamy, zjeżdżamy na prawo, tak?
No idealnie, panie redaktorze.
Nauczyłem się tutaj czegoś.
Robimy zdjęcie pana dłoni i wstawiamy na stronę internetową, obowiązkowo też.
No jeden z pomysłów oczywiście, bo to najłatwiej zapamiętać, bo tłumaczenie takie czasami, jak wjechać w prawo, w lewo. Nie, wyciągamy prawą dłoń i kciuk wskazuje, że na lewym pasie na lewo, a z prawego pasa na prawo i zostawiamy ten pas taki właśnie dla straży chociażby, czy dla pozostałych służb ratowniczych.
Dokładnie tak, a co jest bardzo ważne, żeby wszyscy kierowcy nasi pamiętali, że jak widzimy, że jest korek, coś się dzieje na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu,
nie czekajmy go od razu.
Tak, zjedźmy od razu, nie czekajmy, albo chociażby zostawmy trochę miejsca przed naszym samochodem, żeby było gdzie zjechać, bo jak dojeżdżamy sobie na zderzaki, to już nie mamy gdzie uciekać wtedy na boki.
Zrobimy sobie, panowie, krótką przerwę, takie łapiemy oddech, jak to się popularnie mówi. Ja przypomnę tylko goście dzisiejszego programu, to dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Tomasz Zagajewski i brygadier też Tomasz Matusiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Obaj panowie są w studiu Polskiego Radia w Łodzi.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy na antenę. Przypomnę, moi i państwa goście oczywiście, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi Tomasz Zagajewski, brygadier Tomasz Matusiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Panowie są w studiu Polskiego Radia w Łodzi, ja w studiu w Zielonej Górze, ale z Zielonej Góry do Łodzi, z Gorzowa bardzo bliziutko wsiadamy, jedziemy A2 i błyskawicznie jesteśmy u państwa, tak więc łączy nas wiele. Między innymi ta właśnie wspomniana już autostrada A2. Drodzy panowie, zasadą tego programu jest to, że również włączają się nasi słuchacze, o co poprosiłem na początku naszego programu. W związku z tym włączamy nasze telefony. Ja przypomnę tylko, Lubuszanom i nie tylko zresztą. 68 324 22 55 801 327 462. Państwo te numery doskonale znają. Jak nie być obojętnym na drodze, na ulicy? Udzielanie pierwszej pomocy to obowiązek każdego z nas. Jak to w praktyce wygląda? Czy znamy korytarz ratunkowy? Państwa spostrzeżenia zapraszam do rozmowy, do dyskusji, a przypomnę, że nasi goście w Łodzi chętnie też z nami, z państwem porozmawiają. Czekając na państwa telefony, ewentualnie spostrzeżenia, uwagi, jakieś sugestie, propozycje, chciałbym jeszcze zapytać, jeśli zdążę, jeśli nie będzie telefonów, pana dyrektora Tomasza, Europejska Karta BRD. Panie dyrektorze, cóż to jest takowego?
Jest taka organizacja, która powstała przy Komisji Europejskiej, nazywa się właśnie Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tak, do której wstępują różne instytucje, firmy, organizacje, miasta, także z całej Europy, które deklarują się, że będą działać na rzecz udzielania pierwszej pomocy, na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Główną ideą tej karty było założenie jest takie, żeby uratować 25 tysięcy istnień ludzkich w Europie.
I Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi jest.
Jesteśmy członkiem karty i nam bardzo miło powiedzieć, że dostaliśmy 2 lata temu nagrodę Komisji Europejskiej za najlepsze działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Europie. Więc jako druga instytucja w historii tej karty w Polsce dostaliśmy taką nagrodę, z czego jesteśmy bardzo dumni.
No bardzo nobilitujące to jest.
Tak, to jest bardzo miłe faktycznie, ale z jednej strony nobilitujące, ale z drugiej strony także zobowiązujące do dalszych działań i takie motywujące, żeby kolejne działania dalej prowadzić.
Uratować choć jedną osobę od tego, żeby nie zginęła, żeby nie była ranna, no to marzenie chyba każdego. Ja też w swoich programach informacyjnych, które mam od wczesnego ranka aż do późnego popołudnia, informuję, ostrzegam, staram się edukować, znaczy radio za moją skromną osobą. Państwo też dużo na ten temat, między innymi z lokalnymi mediami, wiem, że pracujecie, tak?
Pracujemy bardzo dużo, żeby właśnie tę edukację prowadzić poprzez media, poprzez eventy, o których też wcześniej przed przerwą wspominaliśmy. Tak. I to jest bardzo miłe, jak taką mamy świadomość, że przy kilkudziesięciu tysiącach osób, które na przykład spotkaliśmy w zeszłym roku na eventach, stwierdziliśmy, że chociaż jak przez to jedna osoba zostanie uratowana, a jest na to szansa, bo na przykład ktoś pojechał wolniej samochodem, bo ktoś odpoczął, nie jechał zmęczonym samochodem, czy po prostu potrafił udzielać pierwszej pomocy, to człowiek się wtedy uśmiecha tak w duszy i mówi, kurczę, no jest szansa, że może uratowaliśmy jedną osobę, może i nawet więcej.
Mamy telefon, zobaczymy, czy pani, czy pan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham uprzejmie. Słuchamy.
Ja mam takie pytanie. Po co my jeździmy w okresie letnim na światłach mijania? To jest takie jedno moje pytanie. Tak. Niemcy przeprowadzili badania i stwierdzili, że w związku z tym, że gdyby jeździono na światłach, bo Niemcy nie jeżdżą, to zmarłoby dodatkowo około 6 tysięcy osób. A u nas słońce, jak to mówią, oślepia i jeździmy na światłach mijania. To jest jedno pytanie. Tak. Teraz drugie pytanie. Po to drogowcy rozstawiają płoty wzdłuż dróg na okres zimowy? Czy nie lepiej w tym miejscu posadzić żywopłot? A na przykład autostrada A2 niechby była w Forsycji. Pięknie na wiosnę zakwita w kolorze żółtym. Inna może być inny może być Nieguliczka. No różne krzewy można posadzić. Tak. Mało tego. Nie powinno się sadzić wzdłuż dróg drzew, a zamiast drzew żywopłoty. Jak ktoś wpadnie w poślizg, czy coś nie uwaga i poleci w żywopłot, to se podrapie samochód, czy tam lekko uszkodzi. A ludzie będą żyli. Natomiast drzewo, no są nieszczęścia.
Drzewa są bardzo wypadkowe, tak. Jasne. No. Dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję i pozdrawiamy. Słyszeli panowie oczywiście naszego słuchacza. No nie nam chyba tutaj rozstrzygnąć ten spór, bo światła no to jest sprawa nie Centrum Bezpieczeństwa, nie strażaków, nie radia, a jest to odgórnie ustalone. No ale możemy podyskutować na ten temat.
Ale chociaż tak możemy podyskutować.
O barierach ochronnych.
Tak, właśnie, ale żeby odpowiedzieć też słuchaczowi naszemu na pierwsze pytanie, te światła oczywiście możemy dyskutować, czy są dobre, czy nie, ale pamiętajmy, że są także latem dni pochmurne i ciężko jest prowadzić przepis, żeby powiedzieć, że w dni pochmurne mamy jeździć na światłach, a w inne dni też nie.
Żeby nie doszło do paradoksów, także jak, są... jak godzina 23:05 rano możemy jechać szybciej na przykład, bo to jest pewien paradoks, który ma
dokładnie,
być
dokładnie, to jest ten... Tak, to ma być zniesiony i to jest taki sam dokładnie paradoks. Tak, i tak jest ze światłami. W mojej ocenie takiej osobistej uważam, że lepiej jeździć na światłach, nic się nas nie kosztuje, bo w tej chwili to zużycie jest zupełnie inne świateł, inne akumulatorów i jeżeli chociaż też znów pokażemy jednej osobie, że jesteśmy widoczni na drodze, będzie bezpiecznie. Wtedy w szczególności przy ciemnych samochodach, których naprawdę nieraz na drogach w cieniu nie widać.
Jasne.
No czy... jeśli chodzi może tak. O bariery ogniochronne. Ja jako strażak już mówię ogniochronne, tak? Ale tak. Bariery ochronne na drogach szybkiego ruchu, no one właśnie są po to i specjalnie są montowane, że przy tych dużych prędkościach auto nie przejechało na drugi pas ruchu, gdzie no ta tragedia mogłaby być dużo, dużo większa.
Względy bezpieczeństwa decydują.
Tak.
Dokładnie. Jeszcze też myślę, że słuchacz chciał powiedzieć na temat tych takich dodatkowo o barierach ochronnych i tych rozstawianych barierach na zimę.
Takie płotki popularnie przeciwśnieżne, chociaż zimy to już nie ma. Tak.
No właśnie, są te płotki śnieżne, ale no, żywopłot oczywiście też jest bardzo dobrym pomysłem, tylko o żywopłot trzeba dbać. Jeżeli mówimy to o setkach kilometrów, to dbanie o żywopłot na tym odcinku jest bardzo czasochłonne, a jednocześnie czas, kiedy ten żywopłot
rośnie w długi. Chodzi o migrację zwierzyny. Mamy drugi telefon, więc damy pierwszeństwo zawsze. Słuchacze są na drodze z pierwszeństwem przejazdu.
Zdecydowanie.
Także bardzo proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Słucham Państwa tutaj z uwagą, bo dużo jeżdżę po drogach, tych lokalnych też szczególnie.
Tak.
I tutaj padło przed chwilą takie stwierdzenie na temat drzew, że one mogą stanowić jakieś zagrożenie. Znaczy ja bym prosił Państwa i Panów, gości dzisiaj w audycji, żeby no, nie formułować takich opinii, że drzewa tworzą zagrożenie. Ja nigdy nie widziałem, żeby mi drzewo na drogę wybiegło, a jeżdżę dużo, robię rocznie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i ja nigdy nie widziałem biegających drzew po drogach. Także to może ktoś z Państwa widział takie drzewa biegające. Natomiast chciałem podać taki przykład od naszych zachodnich sąsiadów, bardzo blisko.
Tak.
Otóż tam są aleje drzew przy drogach, które są chronione. I tam jest znak, którego nie ma w Polsce, uwaga drzewa. I temu znakowi towarzyszy inny znak, który ogranicza prędkość. Zazwyczaj jest to 60-50, w zależności od tego, jaka to jest droga. Oczywiście to nie są autostrady, tylko to są drogi lokalne. I tam, jak ktoś jedzie i widzi taki znak, to jedzie 50 na godzinę, 60 na godzinę.
Mówi pan, przepraszam, umownie o zachodzie. O zachodzie, tak?
No, znaczy generalnie jasne. Mówimy tutaj, ja mówię o Niemcach, bo tak, i tam nikt nie jedzie za szybko, nikogo to nie dziwi i tam więcej, tam jak się przekroczy prędkość i się uderzy w to drzewo z winy własnej, to się jeszcze zapłaci za zniszczone drzewo, ponieważ to drzewo jest mieniem państwowym i wszyscy o nie dbają. Natomiast w Polsce kreuje się taki pogląd już od wielu lat, że drzewa biegają po drogach. Ja mówię oczywiście w cudzysłowie, ale panowie doskonale wiedzą,
jasne.
O czym mówię. Otóż ja robię rocznie naprawdę dużo tysięcy kilometrów i ja nigdy nie widziałem biegających drzew po drogach, a jak są drzewa, to zachowuje odpowiednią prędkość i mi nigdy drzewo na drogę nie wybiegło.
Rozumiem.
Życzę miłego dnia panom.
Dziękujemy uprzejmie. Pewien skrót myślowy, pewnego skrótu myślowego pan użył. Ja tutaj, jeśli mogę panowie, obaj panowie Tomaszowie, to wiemy jak się, dlatego zapytałem o ten zachód, bo inaczej jeździmy, przepraszam, na zachodzie, tam jest 50 czy 60, to tam się jedzie 50-60. No zakładam, że gdyby u nas stały nawet znaki i przypomnienia i obostrzenia, no to... Polska natura, nie pojedziemy tej 50-60 około tych drzew. Ale to mój wtręt. Teraz panowie.
Ale dokładnie tak. Tutaj słuchacz miał całkowicie rację z tym, że niestety my jeździmy w pewnych momentach za szybko, a to jest jakby odrębny temat za sekundę.
Jasne.
Ale odnosząc się jeszcze do tych drzew i tutaj takie pewnie drobne sprostowanie, bo to nasz poprzedni rozmówca telefoniczny zarzucił, że te drzewa są zagrożeniem. Na pewno w niektórych miejscach są, a dlatego ja też jestem zwolennikiem tego osobiście, tego co to jest na zachodzie, żeby drzewa zostawiać za pasem, który jest za rowem, który jest na przykład przy drodze, żeby one były kawałeczek odsunięte. U nas niestety, to wynika z dawnych czasów, te drzewa rosną nieraz skrajnie jezdnie, jak to się tak ładnie nazywa.
One wyznaczały trakt, drzewa może... tak, ale wtedy tak, mniejszy ruch był zdecydowanie i nie jeździły takie pojazdy i tyle pojazdów, prawda?
Dokładnie. I te drzewa jak najbardziej są wskazane nawet w pewnych miejscach, w tych drogach, tak jak też nasz słuchacz wspomniał, lokalnych. Kiedy ten ruch jest spowolniony, gdzie jest właśnie 50 czy 60 ograniczenie, jest wtedy bezpieczniej. Przy drogach, kiedy się poruszamy szybciej, 90 czy z większymi prędkościami, tu te drzewa powiedziałeś, mogą być właśnie zagrożeniem w sytuacji jakiegoś poślizgu, czy faktycznie wypadku.
No, kultury jazdy się cały czas uczymy.
O, bardzo ważna kultura jazdy. To temat pewnie na kolejną audycję, panie Tomaszu. Ja tylko przypomnę numery telefonów, pozwolą panowie. 68 324 22 55 i linia taka, też popularna, bo ulgowa trochę, 801 327 462. Zapraszamy, jeśli państwo chcą porozmawiać. Przypomnę, goście, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Tomasz Zagajewski, brygadier Tomasz Matusiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Między innymi chcielibyśmy jeszcze porozmawiać przez parę minut może o korytarzu ratunkowym, o korytarzu życia. Jeśli państwo mają jakieś swoje spostrzeżenia. O, i widzę właśnie, że zapaliła się lampka, która sygnalizuje, że mamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja dzwonię ze Świebodzina.
Tak.
I wie pan co? No, byłem wczoraj świadkiem bardzo takiego miłego zdarzenia. Ja stałem na parkingu koło Tesco, żona poszła robić zakupy. No i trochę się w samochodzie zdrzemnąłem. No, ludzie przechodzili, ale jeden pan zareagował tak, że naprawdę mu podziękowałem po
prostu. Pana. Obudził
pana. Zapukał w szybę i pytał się, czy coś panu jest, czy coś panu się stało.
Pięknie.
No ja powiedziałem po prostu nie, ale bardzo mu podziękowałem za taką właśnie, taką reakcję właśnie, że tak właśnie zareagował. Bardzo
cieszy taka postawa.
Właśnie.
No widzi pan, ja też jestem mile zaskoczony tym. Czasami no, człowiek się zdrzemie w samochodzie, ale od razu ktoś zauważy.
No ktoś reaguje właśnie, bo to różnie bywa. Może być zawał serca, może
jasne,
być, no nie wiem.
Jasne,
no,
różne bywają sytuacje, naprawdę.
A ludzie no to tak jeszcze nie nauczeni są do końca, tak. O, jest, bo jest, przejdą i...
Przyjemny gest i bardzo, bardzo cenny. Dziękuję uprzejmie, bo kolejny słuchacz zdaje się chciał coś zapytać. Jeszcze dziękuję panu uprzejmie, panu ze Świebodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry, Patryk ze Starego Strącza.
Tak?
Ja bym chciał tylko powiedzieć tyle, że tak, pan się tam odnosił, chyba pan brygadier Tomasz, obnosił się w sprawie udzielania pierwszej pomocy i moim zdaniem to jest tak, że u nas pierwsza pomoc powinna być od... przedszkola uczona dzieci, bo dzieci, no, rozum dzieci jest jak gąbka, on chłonie wszystko dosłownie, on wszystko chłonie i dzieci więcej wyciągają jak starsze osoby. I powiem tyle, że mam sam syna, który jest w wieku przedszkolnym i też go uczę go właśnie pierwszej pomocy i wie jak zareagować w danej sytuacji, wie jak zareagować, kiedy powinien zareagować.
Tak.
To powinien zrobić, wszystko wie. No i zauważyłem właśnie, że dzieci w przedszkolnym wieku to jest rozum, no to jest jak gąbka. No dosłownie.
Czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Takie stare pożegadło było.
Skorupka za młodu nasiąknie. I też jestem taki na przykład takim zwolennikiem, że zamiast dwóch lekcji religii w szkole dać jedną lekcję no pomocy, nie? Pierwszej pomocy.
Dziękujemy panu uprzejmie.
Dziękuję,
pozdrawiamy. Tak.
Można się do tego odnieść tylko w ten sposób, że my jako służby ratownicze jesteśmy coraz lepiej wyszkoleni, mamy coraz lepszy sprzęt, ale właśnie to ta edukacja społeczna, czyli przez takie szeroko rozumiane kampanie, których edukujemy społeczeństwo, jak udzielać pierwszej pomocy, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, no pomaga społeczeństwu w ratowaniu tego życia i zdrowia.
Zdążymy odebrać jeszcze jeden telefon, tak? Tak, o, bardzo proszę.
Halo?
Dzień dobry.
I tak słuchałem na temat tych morderców drzew, to ja zadam pytanie inne. Kto zabija? Pijany kierowca czy alkohol?
Wielowątkowy temat, wie pan, to tak troszkę pan...
Nie, bo po prostu alkohol jest dla ludzi, a pijany kierowca zabija. Drzewo rośnie dla nas, a...
Jasne.
Kierowca, który się śpieszy, gdzieś widzi droga niebezpieczna, gna.
Może mniej o tych drzewach gdzieś będziemy rozmawiać. Dziękuję panu uprzejmie. No, głosy są różne oczywiście i zaraz się ekolodzy jeszcze odezwą.
Drodzy panowie... Ale tu najważniejsze chyba jedno podsumowanie też takie co tego, co pan powiedział przed chwilą, tak. Do prędkości. Po prostu generalnie myślę, że
prędkość
musimy
zabija.
Być odpowiedzialni. Tak,
prędkość zabija
i to
no.
Też jest jakby nasze są często decyzje,
oczywiście.
Jak będziemy kierować.
Panowie, ja widzę potrzebę jeszcze kolejnego spotkania, może nie już powiedzmy za kilka dni, za tydzień, ale umówmy się na kolejne spotkanie. spotkanie, bo naprawdę tematów jest sporo. Państwo, myślę tutaj o Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, no i oczywiście o strażakach szeroko rozumianych, w tym przypadku mówię tutaj o panu Tomaszu, robicie naprawdę dużo i robicie dobrą robotę, więc umówmy się może na kolejne tego typu spotkanie antenowe, może i w Zielonej Górze. Zielona Góra też jest gościnna, więc może panowie wsiądą, a odwójką przyjadą do Zielonej Góry do radia. Zapraszam serdecznie.
Z dużą przyjemnością deklarujemy, że przyjedziemy.
Ja przedstawię...
I z ograniczeniami prędkości oczywiście.
O, 140 tylko, nie więcej. Przedstawię gości, to już tak wstecznie, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi Tomasz Zagajewski, brygadier też Tomasz Matusiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Panowie byli w studiu, w gościnnym studiu, mogę tak powiedzieć, Polskiego Radia w Łodzi. Dziękuję kolegom za realizację przy okazji tego wspólnego naszego pomysłu. I cóż, drodzy panowie, tytułem podsumowania to co? Umawiamy się na kolejne spotkanie? Dobrej drogi?
Zdecydowanie.
Przyjemność.
Zdecydowanie tak i życzymy wszystkim słuchaczom bezpiecznego poruszania się po drogach i takiego życzliwego podejścia do siebie, do kierowców, do innych uczestników ruchu drogowego.
Jasne. Dziękuję jednemu panu Tomaszowi, drugiemu Marcinowi Kosińskiemu, który program zrealizował. Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia, może też tak powiem, Zbigniew Roszczyk.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?